Żyjemy po to, żeby radować się Chrystusem i wypełnić Bożą ekonomię. Kiedy to robimy, szanujemy prawo, jakie otrzymaliśmy z tytułu swoich duchowych narodzin i w nagrodę zostaniemy uznani za godnych tego, żeby królować wraz z Chrystusem w nadchodzącym Królestwie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Kontynuujemy dziś nasze studium 25 rozdziału Księgi Rodzaju. Witam ponownie w studiu Dariusza Skurczewskiego, z którym będę rozmawiał o życiu naszego przodka w wierze Jakuba.
Dzień dobry.
Wejdziemy dzisiaj głębiej w bogate i niezmiernie ciekawe życie Jakuba. Na początek zwróćmy może przede wszystkim uwagę na to, że Biblia prawie połowę Księgi Rodzaju poświęca szczegółowemu opisowi tego, w jaki sposób Bóg karcił i wychowywał Jakuba. Skąd taki właśnie rozkład akcentów?
Przy innej okazji mówiliśmy, że doświadczenie Jakuba obrazuje doświadczenie przeobrażenia, jakie jest udziałem każdego, kto przyjął osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Będzie zresztą jeszcze o tym mowa w dzisiejszej audycji. To, że Księga Rodzaju poświęca aż tyle rozdziałów Jakubowi, pokazuje co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, widzimy wagę, jaką Bóg przywiązuje do naszego przeobrażenia. I tu od razu się nasuwa pytanie – czy my przywiązujemy do tego taką samą wagę jak Bóg? Czy pasujemy pod tym względem do Niego? I kwestia druga, bardzo praktyczna. Skoro życiorys Jakuba obejmuje aż tyle rozdziałów, widać stąd, że przeobrażenie jest procesem niezmiernie długim, powolnym i stopniowym. Odrodzenie dokonuje się w mgnieniu oka. Tak samo usprawiedliwienie. Jak pokazuje Pismo Święte, kiedy po prostu otworzymy swoje serce i wezwiemy drogocennego imienia Pana Jezusa, On usprawiedliwi nas z naszych grzechów i jako życiodajny duch wejdzie w nas i odrodzi nas swoim życiem. Dlatego relacja na temat usprawiedliwienia Abrahama jest taka krótka. Wystarczy część rozdziału. Żebyśmy jednak nie myśleli, że przeobrażenie też dokonuje się w jednej chwili, poświęcona jest mu obszerna relacja. Pokazuje ona, że w proces przeobrażenia zaangażowanych jest wiele, bardzo wiele czynników, które rozkładają się na długi okres czasu. Także jeszcze raz chcę podkreślić te dwie rzeczy, które szczególnie zasługują tutaj na uwagę. To, że przeobrażenie bardzo liczy się w oczach Boga, a także to, że wymaga ono wiele, wiele czasu.
A więc moglibyśmy powiedzieć, że w naszym chrześcijańskim życiu powinniśmy szczególnie poświęcić czas i uwagę na to, co naprawdę ważne dla Boga.
Tak jest.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy zatem pierwszej części dzisiejszego wykładu Witnessa Lee na temat 25 rozdziału Księgi Rodzaju.
Historia Abrahama jest historią o tym, że Bóg powołuje, a także historią człowieka usprawiedliwionego przez Boga. Historia Izaaka z kolei jest historią człowieka, który korzystał z tego, co dał mu Bóg. Historia Jakuba jednak nie jest historią o tym, że Bóg nas powołuje. Nie jest też historią człowieka, który został usprawiedliwiony, ani człowieka, który korzystał z tego, co dał mu Bóg. Każda kolejna stronica, wręcz każdy werset poświęcony historii Jakuba mówi o tym, że ciążyła na nim Boża ręka. Bóg cały czas nad nim pracował. A celem tej pracy było przeobrażenie Jakuba. Jakub niewątpliwie narodził się jako spryciarz. Był niewątpliwie człowiekiem, który trzymał innych za piętę. Bóg jednak zamierzył, że Jakub będzie Bożym księciem. Powiedzcie mi, jakże taki spryciarz, człowiek, który trzyma za piętę, może stać się Bożym księciem? To w żaden sposób nie mogło się stać z dnia na dzień. Bóg nie mógł tego dokonać w ciągu roku czy dwóch, ani nawet w ciągu lat 10 czy 20. Nie. Jakub przeobrażał się przez całe życie. Jeszcze zanim się narodził, przechodził przez proces przeobrażenia. Ponieważ postać Jakuba obrazuje ten aspekt duchowego życia, jego historia jest tak długa. Zwróćmy uwagę na te cztery postacie: Jakuba, Ezawa, Rebekę i Izaaka. Serdecznie się śmiałem, przyglądając się im. Popatrzcie na nich. Każdy z nich tak bardzo się różni od pozostałych. Bóg użył Ezawa. Bóg użył Rebeki. Bóg użył Izaaka. Bóg użył wszystkich trojga. Do czego? Żeby pomóc Jakubowi, by pomóc mu w procesie przeobrażenia. Pomóc temu, który narodził się jako spryciarz, by przeobraził się w Bożego Księcia. Wszystkich tych osób Bóg użył dla dobra Jakuba. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, których Bóg powołał. Jak zobaczymy później, Bóg użył Labana, jego obu córek i ich służebnic, wszystkich 12 synów i przynajmniej jednej córki. Użył ich wszystkich, by przeobrazić jedną osobę. Począwszy od rozdziału 25, Bóg używa wszystkich postaci występujących w Księdze Rodzaju do tego, by przeobrazić Jakuba. Bóg używa wszelkich okoliczności, każdej sytuacji, każdego zdarzenia. Używa wszelkich możliwych środków do tego, by przeobrazić tego spryciarza. Jakub został wybrany i z góry przeznaczony. Bez wątpienia też został powołany, a Bóg miał wobec niego swój zamysł. Bożym zamysłem było przeobrazić go w księcia. Bóg jednak w księcia nie chciał przeobrazić kogoś dobrego, prostego, prostolinijnego, szczerego, kogoś na wysokim poziomie. Nie. Bóg chciał przeobrazić spryciarza.
Chyba zgodzimy się, że w tym fragmencie szczególnie uderzające było to, w jaki sposób te trzy osoby, Izaak, Rebeka i Ezaw, w pewnym sensie współpracowały pod Bożą opatrznością nad przeobrażeniem Jakuba. Ale zacznijmy może od samego słowa przeobrażenie, bo używamy go ostatnio dość często. Co ono oznacza?
W świecie przyrody mamy bardzo dobry i czytelny obraz tego, czym jest przeobrażenie. Każdy wie, jak kijanka przeobraża się w żabę albo larwa w pięknego motyla. Najprościej mówiąc, przeobrażenie w życiu chrześcijańskim oznacza przemianę zewnętrznej postaci i wyrazu. Taką przemianę spowodowaną wewnętrzną, metaboliczną zmianą, jaka dokonuje się w życiu. Musi się zmienić postać, wyraz. Ale ta zmiana nie jest wcale wynikiem zewnętrznej poprawy, tylko tego, że pozwalamy, by Pan Jezus, jako życiodajny duch, wypłukiwał z nas stary, upadły pierwiastek w naszej duszy, a w jego miejsce wprowadzał nowy pierwiastek, przeobrażające Boże życie. Możemy zostać zbawieni w tym sensie, że Bóg przebacza nam grzechy i odradza naszego ducha, ale w swojej duszy, w tym jak myślimy, co czujemy, jakich wyborów dokonujemy, możemy niczym nie różnić się od niewierzących. Nie o to Bogu chodziło, gdy nas wybierał i powoływał. Bóg chce, żebyśmy przeobrażali się z chwały w chwałę, tak jak mówi o tym drugi list do Koryntian 3,18. Chce, żebyśmy przeobrażali się przez odnowienie umysłu. Widać to w liście do Rzymian 12,2. Z tego wersetu wynika, że przeobrażenie, które jest tu ujęte jako odnowienie umysłu, dokonuje się właśnie w duszy. Kiedy w naszej duszy dokonuje się taka metaboliczna przemiana, prowadzi to do tego, że zaczynamy inaczej się zachowywać, inaczej postępować. Krótko mówiąc, nosimy inny obraz. Wyrażamy już nie siebie, ale Boga. O to właśnie chodzi w przeobrażeniu. Każdy wierzący, który naprawdę szuka Chrystusa, bardzo tego potrzebuje. To poważna sprawa. Musimy zostać przeobrażeni ze względu na Bożą ekonomię.
To rzeczywiście głęboka i ważna kwestia. Słuchajmy dalej, co ma o niej do powiedzenia Witness Lee.
Bóg przygotował środowisko. Bóg zaaranżował okoliczności. Przypatrzcie się temu, jak to wyglądało. Gdy chłopcy ci poczęli się w łonie matki, już zaczęli ze sobą walczyć. W łonie matki Jakub zdał sobie sprawę z tego, że kto narodzi się pierwszy, ten zdobędzie prawo pierworództwa. Z rządzeniem Bożej opatrzności Jakub miał bystry umysł, ale nie miał mocy. Zanim się narodził, przegrał. Ale nie chciał się z tą porażką pogodzić. Ciągle trzymał Ezawa za piętę. Pokazuje to, że Jakub został pokonany, ale nie chciał się do tego przyznać. Niełatwo zmienić kogoś takiego. Dzień po dniu. W kolejnych sytuacjach odbywało się to stopniowo. Stopniowo. Wszystko służyło jego przeobrażeniu. Boża ręka ciążyła nad nim. Po trochu. Bóg nie zmarnował ani jednego dnia. Bóg nie zmarnował ani jednej nocy. Bóg nie zmarnował ani minuty jego życia. Wszyscy ludzie, których Jakub spotkał, wszystko, co mu się przydarzyło, wszystko to była Boża praca nad nim. Jakub niewątpliwie reprezentuje sobą przeobrażenie, które jest częścią naszego duchowego życia. Nic nie przydarza nam się przypadkowo. Wszystko odbywa się zgodnie z Bożym planem i we właściwym momencie. Nic nie przydarza się za późno ani za wcześnie. Wszystko odbywa się we właściwym czasie. O Ojcze, dzięki Ci. Dzięki Ci za rękę Twej opatrzności. Dzięki Ci za to, że nad nami pracujesz. Dzięki Ci, że wszystko z góry zaaranżowałeś. Dzięki Ci za wszystko. Dziś wiem, że wszystko dzieje się z Twojej opatrzności. Jestem wybranym przez Ciebie Jakubem. Cóż więc mogę powiedzieć? Twoja ręka spoczywa nade mną. Bóg zaplanował, że da prawo pierworództwa Jakubowi, bo go wybrał. Ale wiedział też, że ten, którego wybrał, bardzo potrzebuje przeobrażenia. Tu nie chodzi tylko o pierworództwo ani błogosławieństwo. Tak naprawdę chodzi o przeobrażenie. Tak więc Boża ręka była przez cały czas nad Jakubem, od pierwszego dnia aż do ostatniego.
Pojawiła się tutaj kwestia, która z pewnością może wywołać pewne wątpliwości. Powinniśmy chyba ją teraz poruszyć. Witness Lee powiedział, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się z Bożej opatrzności i nie jest przypadkowe. Ale co z szatanem? Gdzie on w tym wszystkim się znajduje?
To rzeczywiście jedna z najtrudniejszych kwestii i przyznam, że nie czuję się na siłach jej tutaj rozstrzygnąć. Mogę powiedzieć tak. Nie żyjemy w świecie przypadku. Nie żyjemy w świecie chaosu. To Bóg panuje, a nie przypadek ani chaos. W 4 rozdziale Księgi Daniela Pismo Święte mówi, że niebiosa rządzą. Policzone są nawet włosy na naszej głowie. Nasz ojciec wie, kiedy pada wróbel. Jako wierzący musimy mieć taką postawę, że Bóg jest suwerenny i nic nie dzieje się przypadkowo. Ale wiemy, że istnieje w tym wszechświecie osobowe zło. To szatan, diabeł. I Bóg w tajemnicy swojej woli pozwala mu robić pewne rzeczy. Na podstawie Księgi Hioba, a także innych ksiąg Biblii, wierzymy, że Bóg w swej suwerenności posługuje się szatanem, by dokonać pewnych rzeczy w życiu swojego ludu i zrealizować swoją ekonomię. To, czego Bóg nie może uczynić w swoim sprawiedliwym i świętym charakterze, szatan robi z radością, bo nas nienawidzi. Tak więc wierzymy, że z jednej strony Bóg jest całkowicie suwerenny i że nic nie dzieje się z przypadku, a z drugiej strony pewne rzeczy sprawia szatan, nie Bóg. Uznajemy jednak, że Bóg na to zezwala i wierzymy, że to się dzieje dlatego, iż Bóg może coś w ten sposób osiągnąć, że może wypełnić to, czego pragnie.
Myślę, że powrócimy jeszcze do tej sprawy w przyszłości, prawda?
Z pewnością tak, bo to przecież bardzo praktyczna, życiowa sprawa.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przechodzimy do tego, że Ezaw sprzedał prawo należne mu z tytułu narodzin. Co to za prawo? W Biblii prawo to jest prawem wyrażania Boga, reprezentowania Go i udziału w Jego Królestwie. Bóg wybrał nas wszystkich. Wybrał nas, abyśmy Go wyrażali, byśmy wyrażali Jego obraz i reprezentowali Go, reprezentowali Jego władzę, a także byśmy mieli udział w Jego Królestwie. Lecz Ezaw, z miłości do rozrywek w sferze fizycznej, to znaczy z miłości do tego świata, dbał tylko o światowe rozrywki i pogardził należnym mu z tytułu narodzenia prawem. Wszyscy tutaj narodziliśmy się na nowo. Dzięki tym drugim narodzinom nabyliśmy pewne prawa. Prawo wyrażania Boga, wyrażanie Jego obrazu, prawo reprezentowania Boga, reprezentowanie Jego władzy i prawo udziału w Jego Królestwie. Wszyscy ci, którzy narodzili się na nowo, mają prawo uczestnictwa w życiu Kościoła, którego celem jest wyrażanie Boga i reprezentowanie Go. Posłuchajcie jednak. Iluż odrodzonych przez Boga chrześcijan przypomina Ezawa? Iluż gardzi należnym im z tytułu narodzenia prawem? Kocha światowe przyjemności, nie dba o drogocenne prawo, które nabyli za sprawą swoich narodzin. Nasze życie, życie chrześcijan polega na tym, że uczymy się wyrażać Boga i reprezentować Go. Czyż nie wiecie, że to, w czym mamy dziś udział, wiąże się z nabytymi przez nas w czasie narodzin prawami? Korzystamy dziś z tego, do czego nabyliśmy prawa w dniu narodzin. Jesteśmy dziś w praktyce w Bożym Królestwie, które jest w Kościele. Codziennie uczymy się jednego. jak wyrażać Boga i reprezentować Go. Wszystko, co przeszkadza nam Go wyrażać, wszystko, co przeszkadza nam Go reprezentować, sprawia, że czujemy się nieszczęśliwi. Nikt z nas nie może pogardzać nabytymi w dniu narodzin prawami. Nikt z nas nie powinien rezygnować z tych praw dlatego, że chce korzystać z tego, co znajduje się w sferze fizycznej. Powinniśmy gardzić tym, co oferuje nam dzisiejszy świat. Powinniśmy stanąć na stanowisku, że nic nie jest tak cenne, jak prawo nabyte przez nas w dniu narodzin. Nie ma niczego cenniejszego niż prawo wyrażania, prawo reprezentowania i uczestnictwa w Bożym Królestwie. Jesteśmy w Bożym Królestwie, wyrażamy Boga i reprezentujemy Go. Tak korzystamy z praw nabytych w dniu narodzin. Gdy nadejdzie Królestwo, niewątpliwie znajdziemy się w Nim. Będziemy wyrażać Boga i reprezentować Go. Reprezentować Jego Królestwo na ziemi, by wypełnił się Jego zamysł. Takie prawo nabyliśmy w dniu narodzin. Bądźmy prawdziwymi Jakubami. Nie miejmy w sobie nic z Ezawa. Chwała Panu, że nas wybrał. Dzięki Mu także za to, że nas przeobraża. Pamiętajmy jednak, niech dotrze do nas to ostrzeżenie, że musimy szanować nadane nam w dniu narodzin prawo.
W tym ostatnim fragmencie uderzyło mnie to, że Ezaw wzgardził należnym sobie prawem przez to, że umiłował światowe rozrywki i przyjemności. Co to prawo oznacza dla nas, wierzących nowotestamentowych?
Każdy, kto narodził się na nowo, kto narodził się z Boga, otrzymał wraz ze swoimi nowymi narodzinami boskie życie i naturę. Jako chrześcijanie mamy życie i naturę swojego Ojca, Boga, a także mamy pewne prawa z tym związane. Na przykład mamy prawo w boskim życiu do tego, żeby wyrażać Boga. Mamy prawo w boskim życiu do tego, żeby Go reprezentować. W całym swoim chrześcijańskim życiu powinniśmy szanować swoje prawo i korzystać z niego. Jeżeli będziemy to robili, będziemy cieszyć się tym prawem w nadchodzącym tysiącletnim królestwie.
To znaczy?
To znaczy, że jeżeli w tym wieku, w wieku łaski, prowadzimy zwycięskie życie chrześcijańskie, jeżeli wyrażamy Pana Jezusa i reprezentujemy Go, będziemy mieli prawo do tego, by cieszyć się Nim w nadchodzącym królestwie. Będzie to szczególny dział, szczególna porcja dla tych, którzy w tym wieku prowadzą zwycięskie życie. Szczerze mówiąc, o to tak naprawdę dzisiaj chodzi w naszym chrześcijańskim życiu. Ezaw wzgardził swoim prawem, jakie posiadał z tytułu narodzin, bo utracił z oczu ten długofalowy cel i zaczął chwytać chwilę. Tego dnia wielu chrześcijan ze zdumieniem stwierdzi, że ponieważ zaniedbali prawo, jakie przysługuje im z tytułu narodzin jako dzieciom Bożym, czy też pozwolili, żeby zawładnęło nimi coś innego niż Bóg, wielu chrześcijan zobaczy, że nie nadają się do tego, by królować wraz z Chrystusem w nadchodzącym królestwie. Przeciwnie, wielu z nich Pan osądzi właśnie za to, że wzgardzili swoim prawem wynikającym z narodzin, że zaniedbali to prawo.
A co to znaczy zaniedbać to prawo?
Jeżeli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami, a nie żyjemy boskim życiem, które otrzymaliśmy, gdy się na nowo narodziliśmy, jeżeli nie uprawiamy tego życia, nie rozwijamy go, to tak naprawdę zaniedbujemy to, co otrzymaliśmy. Gardzimy tym. Wtedy w tysiącletnim królestwie nie będziemy mogli królować wraz z Chrystusem. Tylko będziemy musieli przejść przez etap karcenia, które doprowadzi do naszego przeobrażenia. Czyli można powiedzieć tak. W Nowym Testamencie prawo związane z naszymi duchowymi narodzinami oznacza wierność w chrześcijańskim życiu. Jeżeli będziemy wierni, będziemy mogli współkrólować wraz z Chrystusem przez 1000 lat w Jego Królestwie.
Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich słuchaczy to bardzo otrzeźwiające słowa, które warto, żebyśmy wzięli pod uwagę, a także modlili się w tej sprawie. Zachęcam siebie i Państwa. Czytając o tym wszystkim w Piśmie, módlmy się szczerze do Boga, żeby nas w tej sprawie oświecił i okazał nam miłosierdzie.
To z pewnością Pańskie miłosierdzie, że możemy tę kwestię zobaczyć.
Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, bardzo praktyczną, o której słyszeliśmy w wykładzie. Chodzi mi o pogardę dla tego, co oferuje nam dzisiejszy świat. Te słowa mogą brzmieć dość radykalnie, wręcz ascetycznie. Czego tak naprawdę Bóg od nas oczekuje?
Twoje pytanie zmusza do zadania następnego pytania, a mianowicie, co tak naprawdę oferuje nam świat? W każdym wieku są to różne rzeczy, prawda? Ale wszystkie je łączy jedno, niezależnie od czasu i miejsca. To, co światowe, to nadmiar, luksus, dogadzanie sobie. Bóg stworzył nas w taki sposób, że mamy pewne ludzkie potrzeby. Potrzebujemy pokarmu, ubrania, schronienia, potrzebujemy się poruszać, potrzeba nam ochrony, prawda? A także, oczywiście, potrzebujemy pewnej porcji przyjemności. Sam apostoł Paweł mówi, że Bóg dał nam wszystko, abyśmy z tego korzystali. Problem w tym, że te rzeczy bardzo łatwo stają się czymś, w czym sobie dogadzamy, tak, iż zaczynają zastępować nam Boga. Krótko mówiąc, stają się dla nas bożkami. Ezaw tak bardzo koncentrował się na swoim głodzie i tak bardzo chciał zaspokoić swoją pożądliwość związaną z jedzeniem, swój apetyt, że nic innego go nie obchodziło. Takie postępowanie jest oczywiście bezbożne. Czy powinniśmy tak zajmować się sprawami związanymi z pokarmem, ubraniem i innymi potrzebami, jak gdyby tylko to się liczyło? Czy nie żyjemy dla czegoś więcej, dla czegoś wyższego? Nie chodzi oczywiście o to, żebyśmy teraz zamienili się w mnichów i zaczęli chodzić boso, jeść suchy chleb i biczować się. Rzecz w tym, że jako chrześcijanie nie możemy pozwolić, aby zawładnęło nami dogadzanie sobie w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Kiedy do tego dochodzi, przestajemy radować się Chrystusem, a w to miejsce zaczyna nami rządzić świat. Powiem może na koniec coś, co mam nadzieję wyjaśni nam wszystkim, o co tutaj chodzi. Jako człowiek codziennie potrzebuję pokarmu, ale moim prawdziwym pokarmem jest Pan Jezus. Potrzebuję właściwego ubrania, ale moim prawdziwym ubraniem jest Pan Jezus. Potrzebuję mieszkania, ale ostatecznie nie ma znaczenia to, gdzie mieszkam, bo moim prawdziwym mieszkaniem jest Chrystus. On jest wszystkim. Gdy zaspokajamy swoje ziemskie potrzeby, powinniśmy mieć nieustannie świadomość, że nie żyjemy tutaj dla czegoś fizycznego. Nie. Żyjemy po to, żeby radować się Chrystusem i wypełnić Bożą ekonomię. Kiedy to robimy, szanujemy prawo, jakie otrzymaliśmy z tytułu swoich duchowych narodzin i w nagrodę zostaniemy uznani za godnych tego, żeby królować wraz z Chrystusem w nadchodzącym królestwie.
Dziękuję Ci bardzo za te wierne słowa. Obyśmy byli tymi, którzy nie pogardzają swoim prawem, prawem wynikającym z naszych narodzin jako dzieci Boże.
Amen.
Naszym gościem był dzisiaj Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.